Chrystus zmartwychwstał. No i o to chodzi, nie? Właśnie. Tak bardzo się zachwyciliśmy zmartwychwstaniem, że jeden z kapłanów dzisiaj życzył owocnych rekolekcji wielkopostnych. Się rozpędził, nie? Ale kto wie, może to jakieś proroctwo, że tu przyjadę na wielkopostne kiedyś. Tego nie wiem. Jak widzicie, dzisiaj mam ładny krzyż, nie? To, żebym się chwalił. Jak to wczoraj chyba to mówiłem, nie? Że niektórzy się chwalą, ja tylko powiem. Ale ten krzyż, zresztą na wschodzie wszyscy kapłani noszą krzyż, może być drewniany, może być srebrny, złoty, różne są ozdabiane, mniej ozdabiane. Są pewne gradacje, kto jaki może nosić, ale ten jest szczególny, ponieważ jest taka tradycja w Bułgarii, że kiedy, czy w ogóle w Kościele Wschodnim, nie tylko w Bułgarii, kiedy jest wybierany nowy biskup, wyświęcany jest na biskupa, on zdejmuje ten krzyż, który nosił jako ksiądz i dostaje w to miejsce taką piękną engołpię, czyli ikonę Chrystusa, Chrystusa, który jest wszechmogący. Christos Wszechmogący, po słowiańsku tak się nazywa pięknie. I ten krzyż daje wybranemu przez siebie kapłanowi. Jak nie trudno się domyślić, ten krzyż dostałem od biskupa Petko w zeszłym roku. Niespodziewanie, bo nie zrobił tego w czasie święceń, ale dopiero po jakimś czasie przyszedł do mnie i mówi: słuchaj, ten krzyż chcę, żebyś ty nosił. Dobrze, że to zrobił poza kulisami, bo się poryczałem. Nie? Dobrze, że to zrobił tak, bo rzeczywiście, oczywiście niektórzy mówią: o, to znak, ksiądz będzie biskupem. Kto by dzisiaj chciał być biskupem, nie? Bo jest to trudne zadanie, być pasterzem wspólnoty, diecezji i tak dalej. Ale też wziąłem ten krzyż z prostego względu. Z tyłu jest taki piękny napis, że krzyż to jakby pomost, przez który kapłan ma prowadzić lud wierny do tego, aby ten lud wierny mógł się zbawić przez posłuszeństwo. Posłuszeństwo, trudne zadanie, bardzo trudne zadanie. A w jaki sposób zaczyna się, i drugi powód, do którego wziąłem, to to, że nie należy się wstydzić krzyża. Nie? Czasami też doświadczam moi współbraci, jak patrzą: o, krzyżyk se założył, nie? Kurczę, no, my nie mamy, a on ma. Nie? Ale zobaczcie, że droga do posłuszeństwa wiedzie przede wszystkim przez drogę pokory. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy powiedzieli o takich dwóch sprawach, które człowiekowi często przeszkadzają w tym, aby być posłusznym sobie, własnym wyborom, a przede wszystkim wyborowi tego, aby iść ku drodze prawdy za Jezusem Chrystusem. To jest gniew i to jest przywiązanie do materii. Nie? No, czasami mówią, nie? No, różnie to z tym przywiązaniem do materii, ale do tego zaraz dojdziemy. I żeby zrozumieć, czym jest posłuszeństwo, najpierw trzeba zrozumieć, co to znaczy oddać wszystko samemu Bogu. Chrześcijaństwo, a w sposób szczególnie Kościół na wschodzie, mówi o tym, i to wyrażamy w czasie każdej mszy świętej, to jest przede wszystkim przyznać się do własnego błędu, do swojej grzeszności, kiedy wspólnie mówimy Kyrie eleison, czyli Panie, zmiłuj się nad nami. I to jest krótka forma najstarszej chrześcijańskiej modlitwy, o której słyszymy w Ewangelii. Panie Jezu, Synu Boga Żywego, albo Synu Dawida, ulituj się nade mną grzesznikiem, albo zmiłuj się nade mną grzesznikiem. My to śpiewamy w liturgii 3, a czasami powtarzając 6 razy. W starej liturgii było 9, a na wschodzie sobie nie żałują i śpiewają 40, żeby było jasne, że chcą litości samego Boga. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Już wam oszczędzę 40. Słuchajcie, przyznanie się do błędu, mój ojciec zawsze mówił, jak się przyznasz, to będzie mniejsza kara. Kiedyś, i to dzisiaj przyznam się bez bólu, rano nawet o tym zapomniałem, przypomniałem sobie o tym, kiedy miałem tutaj słowo dla dzieci w czasie roratów. Kiedyś mój serdeczny przyjaciel, to ponad 10 lat temu, czyli na początku mojej drogi w Bułgarii, podarował mi książkę, którą zatytułował Jedyny egzemplarz. I w tej książce zawarł wszystkie różne historie, część z tych historii się też z wami dzielę w tych dniach. I w tej książce zawarł wszystko to, co pozbierał przez całe życie, taką grubą wydruk swoich różnych opowiastek, historii związanych właśnie z życiem wiary, z codziennym życiem. I na pierwszej stronie tego właśnie egzemplarza jedynego, napisał takie, bym powiedział, wezwanie dla mnie. Zatytułował to, co człowiek może kupić. Dzisiaj człowiek postawił się w sytuacji, w której może kupić wszystko. To było ponad 10 lat temu. Dzisiaj jest jeszcze lepiej, nie? Wystarczy, że wejdę na Temu albo inne tam takie różne, nawet nie wiem, jak się nazywają. Dzisiaj człowiek postawił się w sytuacji, w której może kupić wszystko, co jest materialne, ale myślę, że człowiek nie może kupić co najmniej dwóch rzeczy. Po pierwsze czasu, a po drugie swojej duchowości. Wierzę, że nie ma osoby, która nie wie, że za pieniądze można kupić różne materialne rzeczy, ale myślę również, że każdy z nas wie, jak zarabiać właśnie te pieniądze, które może wydać na materię. Ale ci, którzy mieszkają na wschodzie, a Bułgaria jest na wschodzie, wierzą, że nikt nie może zarobić albo też kupić czasu i nie może kupić znaczenia tych rzeczy materialnych, które sobie kupuje. I mówi tak, tam ludzie bardzo dobrze wiedzą, co zrobić z pieniądzem, co zrobić z materią. I mówią tak, człowiek może kupić budynek, ale nie dom. Może kupić łóżko, ale nie sen. Może nawet kupić stanowisko, ale nie szacunek. Może zapłacić za lekarza, ale nie za zdrowie. Nawet może kupić sobie życie, ale nie może kupić duszy. Może kupić książki, ale nie wiedzę. W razie potrzeby można nawet kupić zegarek, ale nie można kupić czasu. To już mówiliśmy pierwszego dnia, że największym, jednym z najpiękniejszych wyrazów miłości do drugiego człowieka jest mu po prostu dać swój czas, bo nic innego tak naprawdę nie mamy. Ja się wielokrotnie w życiu przekonałem, że można mieć pieniądze w banku, a bank może splajtować, zbankrutować. Nie wiem, jak się to nazywa, bo jak bank bankrutuje, ale takie rzeczy też przeżywałem w życiu. Dzisiaj chciałbym, aby na początku, kiedy mówimy o gniewie, zajrzeć po raz kolejny do Ewangelii świętego Jana. Tam jest taki tekst, obszerny tekst, ale chciałbym wybrać tam jeden bardzo ważny fragment. Niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. Zobaczcie, są takie dwa momenty. Jeden z momentów w ziemskim życiu Jezusa Chrystusa jest, kiedy On ciągle powtarza, że przyszedł wypełnić wolę Ojca. Prawda? Ale jest też taki inny moment w Ogrodzie Oliwnym, w którym Jezus ma wątpliwości. Jego ludzka natura, którą przyjął, zaczyna mu doskwierać. Oddal ode mnie, Ojcze. Czy to jest konieczne? Inaczej mówiąc, jego ludzka natura, jego ludzki charakter po prostu odczuwa strach. I kiedy Jezus mówi w Ewangelii świętego Jana, tam jest takie obszerne jego kazanie dla apostołów, to kiedy mówi, że chce wypełnić wolę Ojca, to natychmiast mówi, wstańcie, chodźmy stąd. Od razu. I zobaczcie, kiedy Jezus mówi w Ogrodzie Oliwnym, nie moja, lecz Twoja wola. I od razu przychodzą i go zabierają z tego ogrodu. Nie czekają. A może się rozmyśli? Nie? Bo jego ludzka natura cały czas jest na rozdrożu. Jest Bogiem, wie, że musi ten plan wypełnić, ale jednak ma ludzką naturę. Choć chwilowo, ale jednak ma ludzką naturę. A co dopiero my, prości ludzie? Popełniamy czasami wiele błędów. Czasami, kiedy siadam ze współbraćmi, też mówię, kto nam obiecał, że będziemy wierni do końca życia? My możemy sobie tego życzyć, możemy się o to modlić, możemy w tej intencji przyjmować sakramenty, ale jesteśmy też tylko ludźmi. O co chodzi teraz z tym gniewem? Żeby zrozumieć gniew, to przede wszystkim sięgłem właśnie do tej księgi mojego przyjaciela, którą mi ofiarował te ponad 10 lat temu, w której to księdze jest jedna piękna historia związana z pewnym bogatym człowiekiem, który miał jedynego syna. I powiedział temu swojemu synowi, że kiedy skończy uniwersytet z wyróżnieniem, wszystko tak jak należy, to kupi mu wszystko, czego będzie pragnął. Zrobi dla niego wszystko, bo to jest jego jedyny syn. No i synek skończył uniwersytet z wyróżnieniem i syn mówi: tato, chciałbym, żebyś mi kupił czerwone Ferrari. A kto by nie chciał, nie? Pytałem się dzisiaj dzieci, jaki by chciały prezent, to wszystkie takie mi wymieniały marki samochodów, że ja jeszcze nigdy nie słyszałem niektórych, nie? A dzieci już wiedzą. I co się wydarzyło? Ojciec po rozdaniu dyplomów, kiedy wrócili do domu, zaprosił tego syna do siebie, do gabinetu i wtedy usiadł za biurkiem i podał mu pięknie, ozdobnie zapakowany prezent, duży. Podał synowi, syn otworzył, ale okazało się, że w środku tego opakowania jest po prostu Biblia. I tak bardzo się pogniewał, bym powiedział wręcz wściekł się na ojca, że rzucił mu tą Biblią na biurko i wyszedł. Bez pytania, bez dialogu i nigdy więcej do domu nie wrócił. Aż do momentu, kiedy został wezwany na odczytanie testamentu po śmierci ojca. I co się wydarzyło? Po czytaniu testamentu udał się do tego samego gabinetu ojca. Usiadł na tym samym krześle, na którym siedział wiele lat temu i zobaczył, że na biurku nadal leży ta odpakowana Biblia, którą mu ojciec ofiarował. Rozpłakał się oczywiście, wzruszył i otworzył to Pismo Święte, a z tego Pisma Świętego wyleciała koperta. Na kopercie było napisane: kocham cię, mój synu, samochód stoi w garażu, a w środku są klucze. Zobaczcie, nie wystarczyło, żeby Biblia była, w cudzysłowie oczywiście, wystarczającym opakowaniem dla prezentu, dla miłości jego ojca. Nie? Pozory mylą. I zobaczcie, jak szybko rodzi się nienawiść, w sensie rodzi się pewna złość. Nie? I są różne formy. My mówimy, jakby czerpiemy nasze inspiracje też od Jana Klimaka i Jan Klimak wymienia strasznie dużo różnych wariantów możliwości ludzkiego gniewu. Mówi o złośliwości, nienawiści, wrogości, a wręcz usprawiedliwianiu własnej wrogości, nie? Nie wiem, czy może to jest głupi trochę przykład, ale pamiętam swego czasu krążyło takie powiedzenie, że ponoć Adolf Hitler chciał, żeby na jego grobie były tylko napisane dwa słowa. Chciałem dobrze. Nie będę mówił, że skąd był oczywiście Adolf Hitler, ale to nie jest nasz temat dzisiejszy. Wielomówstwo, to znaczy takie właśnie dolepianie, ciągle wchodzimy w tą naszą nienawiść i no tak, a nie mówiłem, no ja mam rację. Albo spotykam się z kimś i mówię, no tak, ty masz to samo doświadczenie. Czy takie nakręcanie się również w ludzkim gniewie i złości. Przekora. Czasami wręcz taka fałszywa śmiałość. Nie? Co ty mi powiesz? Co ty tam wiesz? Nie? Tak jak kiedyś ksiądz ładnie mówił do rodziców, nie? Na temat rodziny i tak dalej, a jedna kobieta do niego mówi, tak, ty najpierw sobie zrób dziecko, a potem mów mi o rodzinie. No, trochę racji miała może w tym, ale nie, to jest taka czasami śmiałość aż nad wyraz. I to, co mi się najbardziej podoba, nie wiem, czy wiecie, że częścią ludzkiej śmiałości, gniewu i arogancji jest również samochwalstwo. No przecież ładnie mówię kazania, nie? Ładnie mówię? Jestem złośliwy teraz, nie? Bo czasami za długo. Moi drodzy, gniew można w jakiś sposób nie tyle złagodzić, ale ten gniew obrócić w dobro wtedy, kiedy rodzi się moment przebaczenia. I to w liturgii Dzisiaj w trzeciej modlitwie eucharystycznej, tutaj lektorzy nakręcili, że była trzecia modlitwa, w trzeciej modlitwie właśnie pojawia się słowo pojednanie. Bo mówimy często o pokucie, prawda? To słowo znamy. Ale tak naprawdę kluczem do zrozumienia przebaczenia jest pojednanie. Dlaczego? Dlatego, że ono działa w dwóch kierunkach. Pan Bóg mi przebacza, ja przebaczam sobie i przebaczam też drugiemu człowiekowi. Czyli jest dialog, jest pewna wymiana tego działania, nawiązuje się pewnego rodzaju dynamika. To, co też w tych dniach często powtarzam, jak ważne jest, żeby zrozumieć, że męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa wzywają każdego z nas do tego, żeby codziennie przeżywać na nowo tę właśnie dynamikę paschalną, jaką jest umieranie dla grzechu i powstawanie do nowego życia. Kto ci obiecał, że jak pójdziesz spać, to się rano obudzisz? Kto ci obiecał? Nawet niektórzy starsi mówią, że chcieliby tak umrzeć, nie? Zasnąć i obudzić się w niebie. A kto ci obiecał, że się rano obudzisz? Kto ci obiecał? Nikt. Więc kładziemy się tak naprawdę, jakbyśmy umierali. A rano znowu do roboty, nie? Kurczę, to jest... Ale jutro nie. Niektórzy jutro będą mieli wolne. Przynajmniej większość pewnie z nas. Jeszcze jedna historia. Ja bardzo lubię historię, dlatego że Pan Jezus też uwielbiał przypowieści. I wtedy ludzie go o wiele lepiej rozumieli, niż gdy mu mówił prosto z mostu. Nie? Bo jak Pan Jezus zaczął, jak Święty Paweł, przepraszam, zaczął mówić prosto z mostu w Atenach, to co mu powiedzieli Grecy? Gościu, innym razem. Nie dzisiaj. Nie? Za dużo dla nas. Za dużo, nie? Jak zmartwychwstanie? Jakie zmartwychwstanie? Co ty mówisz w ogóle? I ta druga historia jest taka bardziej współczesna. Zresztą są dwie takie, ja już nie będę was zanudzał, ale ta jedna jest bardzo szczególna. Ona mówi o tym, jak to jedna z przedszkolanek chciała nauczyć dzieci, co to znaczy nienawiść. I postanowiła zrobić taki prosty eksperyment. Kazała dzieciom przynieść do przedszkola ziemniaki, kartofle, pyry, nie wiem tam, jak grule, jak różnie się nazywa. Takie to białe, co rośnie pod ziemią, nie się je. Kartofel, nie? Po niemiecku. I mówi tak, każdy przyniesie tyle ziemniaków, ile osób nienawidzi. A więc dzieci przyniosły ktoś jeden, ktoś dwa, ktoś pięć, ktoś dziesięć, a kto wie, czy i nie więcej. Nie? I kazała obowiązkowo te kartofle wsadzić do takiej foliowej torby, takiej reklamówki, nie? I kazała nosić te pyry, te ziemniaki wszędzie. Jestem z Poznania, tego mówię pyry, nie? Wiecie, jak się nazywa kraina wiecznie kwitnącego ziemniaka, nie? Pyrlandia. I te dzieci po kilku dniach, po tygodniu, po dwóch tygodniach, po pierwsze, to zaczęło być ciężkie dla nich, bo kazała im nawet do toalety z tymi ziemniakami chodzić, nie? Ziemniaki zaczęły kwitnąć, zaczęły się tam psuć w tych workach foliowych i inaczej mówiąc, zaczęły przede wszystkim śmierdzieć. Ziemniak jak się psuje, to śmierdzi potwornie. Jak ktoś nie wyrzuca łupin z kosza, to wie, o czym mówię. I wtedy dzieci zaczęły narzekać, mówią, proszę Pani, może byśmy już tak sobie dali spokój z tym, nie? I ona mówi, dobrze, ale najpierw siądźcie i wam coś wytłumaczę. Tak, czasami nam się wydaje, że jak mówimy, że kogoś nienawidzimy i w sobie budujemy tą nienawiść do kogoś, do drugiego człowieka, to nie odczuwamy na początku tego smrodu nienawiści. Ale jak on rośnie w nas, to zaczyna nas od środka niszczyć, psuć, nie? Zaczynamy gnić. To Pan Jezus mówi też te słowa, nie? Groby pobielane, nie? Ksiądz Paweł Smolikowski, o którym też często wspominamy, kiedyś zapisał, musiało to być niesamowite w jego doświadczeniu wychowawczym, że zapisał słowa swoich wychowanków, bo jego to zabolało bardzo. Bo mówi tak, że przyszedł kiedyś jeden z starszych chłopców i mówi tak przy księdza, bo niektórzy mówią, że księża to każą nam to czy tamto robić, a sami tego nie robią. Nie? No właśnie. Każe iść do kościoła dziecku, a sam nie idę, na przykład. Albo pomódl się, nie? No idź się tam pomódl, no. Ale wspólnie możemy też się przecież pomodlić. Więc świadectwo. Teraz ten gorszy, drugi, bym powiedział, grzech, który nas bardzo niszczy, ale też daje nam pewną szansę. To jest właśnie to, co mówiłem, że mamy takie przywiązanie do materii. Oczywiście potrzebny nam jest samochód, czy też, jak to mówimy, środek transportu. Mamy jakieś mieszkanie czy dom. Czasami jest własny, czasami wynajęty, ale potrzebujemy tego materialnego świata po to, żeby się rozwijać. Tylko pytanie, czy ten świat materialny czasami nie zaczyna brać kontroli nade mną? Nie? Zobaczcie, dzisiaj, nie wiem, chyba to w Australii w tej chwili zabroniono dzieciom do 16 roku życia używać mediów społecznościowych. Nie? Zobaczcie, co się dzieje. Jak ja bym chciał ułożyć te rekolekcje z AI, to nie ma problemu. On mi w ciągu 5 minut ułoży wszystkie konferencje. Nie muszę myśleć, nie muszę układać, nie muszę nic pisać. Czy to jest normalne? Nie? Materia, którą stworzyliśmy, zaczyna czasami brać górę nad nami samymi. I kiedy mówimy o, bo to mówi dobitnie dzisiaj, zobaczcie, Ewangelia. Nie Jezus przyszedł i chodził do ludzi w gości, to powiedzieli mu, że jest żarłok i pijak. Kiedyś była taka historia, to tak dla uśmiechu. Jeden ksiądz miał zepsuty samochód, oddał ten samochód do mechanika. I po jakimś czasie go ten samochód brał z tego mechanika i mówi, no to panie Zdzisiu, to tu ile się należy? A pan Zdzisiu mówi, nie, no księże proboszczu, to tak ode mnie. No ale nie wie pan, no nie może tak być, nie? A mówi, nie, przy księdze, ja tam niczego nie wkładałem, tylko trzeba było pewne rzeczy poprawić, więc ta praca jest po prostu ode mnie. Ten ksiądz mówi, no nie, no ja muszę się panu odwdzięczyć. Tak myśli. Wiem, jutro przyjdę do pana na kolację. Obżarstwo, nie? Taka niepowściągliwość czasami. A czasami to są po prostu nasze ludzkie nawyki, nie? Mamy poustawiane coś na przykład w kuchni, czy gdziekolwiek, nie, ktoś przyjdzie, przestawi to. Nie daj Panie Boże. Nie daj Boże, to jest teściowa też w ogóle. Ja nie mam nic do teściowej, bo sam nie mam to. Ale wiecie, o co chodzi. Czasami takie przywiązanie do pewnych schematów. A schematy mogą być różne. I co najgorsze, mówi święty Jan Klimak, ten od drabiny, mówi, że najbardziej połamanym szczeblem jest ten, w którym człowiek odmawia pamięci o tym, że kiedyś umrze. Że kiedyś skończy się to, co tutaj ma i posiada. Nie? Skończy się. Nie wiemy kiedy, może dzisiaj, może jutro. Nigdy nie wiemy kiedy, ale się kiedyś skończy. Ale to, co jest we mnie, w moim sercu, w moim umyśle, moje uczucia, moja miłość, zostanie. Tego nikt nie jest w stanie zniszczyć. Jezus mówi bardzo jasno. Nie bójcie się tego, który może zabić ciało, ale tego, który może zabić ducha, który może zabić duszę. Ojcowie Kościoła kiedyś wspominali o takich dwóch przyjaciołach, którzy naprawdę przyjaźń to jest coś niesamowitego. Na pewno macie przyjaciół, przyjaciółki, kolegów czasami mówimy, z którym się zwierzacie, którym mówicie wiele rzeczy. Nie? I słuchajcie, w tej historii tych dwóch przyjaciół były takie dwa wydarzenia. Pierwsze z tych wydarzeń to było takie, że jeden z tych przyjaciół podszedł do jednego, do tego drugiego i mu tak mu chlasnął, o, nawet mnie zabolało. Nie? I ten przyjaciel, który został uderzony w twarz, nie mówię o tym, że miał nastawić drugą, tylko napisał na piasku, dzisiaj mój przyjaciel mnie uderzył w twarz. Ale za jakiś czas udali się na łowienie ryb w morze. I łódka się wywróciła i ten, który został uderzony w twarz wcześniej, tonął, nie umiał pływać. I został uratowany przez tego, którego wcześniej uderzył w twarz. I wtedy, kiedy już go wyciągnął na brzeg, za jakiś czas wziął tabliczkę kamienną i na tej tabliczce wyrył, dzisiaj mój przyjaciel uratował mi życie. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że trudne doświadczenia, ból, cierpienie musi być zawsze trochę tak na piasku, żeby można było zawsze to wymazać. Jest takie powiedzenie, takie przebrzydłe, ja to mówię, to jest paskudne polskie powiedzenie. Wybaczam, ale nie zapomnę. Wybaczam, ale nie zapomnę, nie? Ja mu tego nigdy nie zapomnę, ale wybacz. A kiedy dzieje się coś wspaniałego, kiedy dzieje się dobro, to musi być wypisane na kamieniu. Nie? To mówi też Jezus do Piotra. Ty jesteś skała, ty jesteś to, czego nie można łatwo zniszczyć. Nie? Przypomniała mi się ci taka historia też, teraz mi się dużo rzeczy przypomina z czasów, kiedy byłem właśnie w Ukrainie. I pamiętam, jak ksiądz Augustyn opowiadał, pojechaliśmy do takiej wioski, gdzieś, jak to mówią, daleko za górami, za lasami, gdzie odprawiana była msza święta w kaplicy na cmentarzu, właściwie w grobowcu. I przejeżdżaliśmy przez taki piękny parkan i tam był taki olbrzymi budynek i to ksiądz Augustyn tłumaczył, że to była kiedyś plebania. Ja mówię, a gdzie jest kościół? A on mówi, no właśnie przejeżdżamy po kościele, bo w 1989 roku został wysadzony w powietrze. Nie? Żeby zniszczyć, żeby nie było śladu. Nie zdążył. Parę miesięcy może, nie? Przed perestrojką. Nie? Ale został zniszczony. Jak czasami człowiek, nawet skała może nie wystarczyć, żeby być na tyle silnym, aby przetrwać. Kiedyś pamiętam, wertując dziennik naszego założyciela, Bogdana Jeńskiego, taki całkiem nawet grubszy od Biblii, a to jest tylko kilka lat z jego życia. I on kiedyś tam napisał takie bardzo silne dla mnie słowa, że nie chciałby, aby kiedykolwiek przestał być zakochany w tym, który dał mu życie. Aby nie przestał być zakochany w tym, który daje mu życie. I dzisiaj chciałbym wam życzyć, a kiedy wrócicie do waszych domów, nie myślcie, zjedźcie kolację, też zjedźcie, wypijcie sobie nawet jakiegoś tam winko czy coś, nie no, piątek, weekend zaczyna się, a może idźcie sobie na Weihnacht Markt, wypijcie sobie grzane wino na przykład, nie? Poczujcie się przez Pana błogosławieni, szczęśliwi i przede wszystkim, kiedy staniecie przed lustrem, to nie zapominajcie, że możecie spokojnie wszyscy powiedzieć, że jesteśmy boscy, bo stworzeni na Boży obraz i podobieństwo. I zanurzeni, tak jak to wczoraj mówiłem, w Jezusie Chrystusie, w Jego męce śmierci i zmartwychwstaniu. I na koniec, moi drodzy, bo jeszcze mamy czas, prawda? Kiedyś również miała miejsce taka sytuacja, bardzo wzruszająca dla mnie sytuacja. Ja to chyba nawet widziałem kiedyś jak w formie takiego filmiku. Teraz jest milion takich filmików. Wystarczy otworzyć świętego TikToka, czy tam TikToka, czy inne święte Facebooki i tam inne, nie wiem, YouTube'y. I tam był taki, pamiętam właśnie, chyba stamtąd zaczerpnąłem to, że siedział taki ślepy mężczyzna, nie? Żebrał. Było mnóstwo żebraków, aż mi wstyd, bo jak słyszę, że żebrzą po bułgarsku, to mi aż wstyd, nie? Tutaj w Wiedniu. I ciągle wszędzie słyszę bułgarski, nie wiem, jakoś chyba mnie prześladują Bułgarzy. I ten ślepy człowiek miał przed sobą taką tabliczkę z napisem: jestem ślepy, pomóżcie. No i wiecie, jaka jest reakcja generalnie przy takich ludziach żebrzących. Ktoś mu tam 50 centów, nie? Ewentualnie no euro, no to już przy dobrych wiatrach. No mizeria. I przechodziła obok niego młoda kobieta, która popatrzyła i postanowiła zmienić tą rzeczywistość. Wzięła tą kartkę, odwróciła, coś tam na niej napisała i odeszła. I od tego momentu prawie każdy człowiek, który przechodził obok tego niewidomego człowieka, zaczął wrzucać już nie monety, ale banknoty. 5, 10, 20, może i 50, nie? I po jakimś czasie ta kobieta wróciła, a wiecie, że osoby niewidome mają wyostrzony słuch i ona domyśliła się, że to ten mężczyzna się domyślił, że to ta sama kobieta wróciła i pyta, proszę pani, co pani napisała na kartce, że ludzie zmienili swój stosunek do mojego stanu? Ona mówi, bardzo proste. Pan napisał, jestem ślepy, pomóżcie. Nie? A ja napisałam coś zupełnie innego. Kochani, jaki dziś jest piękny dzień, ale ja nie mogę go zobaczyć. A więc zobaczcie, zwrócenie uwagi nie na to, czego brakuje temu człowiekowi, ale na to, co ci, którzy przechodzą, mają. Nie, będziecie dzisiaj wracać do domu, wszędzie pięknie oświetlone. Zobaczcie, możemy to zobaczyć, możemy się tym cieszyć. To są te oczy, jak to mówimy, dla ciała oko jest światłem. Ja to też wczoraj mówiłem. Ale właśnie, zwrócić uwagę na to, co mam, nie na to, czego nie mam. Jak to, my też mamy takie powiedzenie, nie? Że wszędzie jest pięknie, gdzie nas nie ma. Ja nie wiem dlaczego, ale jak wszędzie, gdzie pojadę, to się czuję dobrze. Tu też się czuję dobrze. Już na kawę byłem zaproszony, nie jedną, nie? Spacerki po mieście, pięknym zresztą, cudownym. Moi współbracia chodzą, a co byś zjadł, a gdzie tego, nie? Naprawdę, to jest niesamowite. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że my uczestniczymy tu i teraz w Królestwie Bożym. Nie w przyszłości. Tu i teraz. My tylko się przygotowujemy do spotkania twarzą w twarz z Bogiem. Ale już tu uczestniczymy w Bożym Królestwie. Trwajmy w tej drodze. Nie gniewajmy się dużo. Uśmiechajmy się, ale nie tylko ciałem, ale przede wszystkim uśmiechajmy się duchem. Bo ciało, życie można kupić, ale ducha niekoniecznie.